tygodnie w net.
16 minut 13 w studio zapowiadany Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, doktor, prawnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Słyszymy się głośno i wyraźnie, to jest jakiś plus. To zacznijmy od tego, co się stanie jutro. Jutro ma się odbyć okrągły stół pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Profesor Michał Klajber i inni profesorowie przygotowują to spotkanie. Państwo tam się pojawił jako ministerstwo, czy nie?
Ja przynajmniej nie będę. W tym czasie będę u siebie w województwie lubelskim, już wcześniej podjęte zobowiązania, ale oczywiście będziemy z uwagą przysłuchiwać się, jak zawsze, wszelkim głosom dotyczącym propozycji w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest temat, który myślę, że emocjonuje nas wszystkich już od bardzo dawna. Na szczęście jesteśmy już, można by rzec, pewnego finału tej, szczęśliwego finału tej sprawy. Mam taką nadzieję, ale oczywiście każda opinia.
Z czego ta nadzieja wynika i jaki to jest finał, panie ministrze?
No cóż,
jest ta meta.
Mamy już środki zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego, czyli wylanie pewnej oliwy na wzburzone fale, które wzburzyły się na skutek nieco, powiedziałbym, ekstrawaganckiej działalności trzech izb Sądu Najwyższego. To bardzo ważne, to postanowienie Trybunału Konstytucyjnego.
Ale ona nie będzie uznana przez Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy może uznać, trochę idąc tokiem rzecznika Komisji Europejskiej, że Trybunał Konstytucyjny nie ma pełnych walorów niezależności.
No cóż, panie redaktorze, nie będę komentował takich potencjalnych przyszłych i niepewnych zdarzeń. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek piastun władzy publicznej, czy to wykonawczej, czy ustawodawczej, czy właśnie sądowniczej, mógł kwestionować status organów państwa.
To jest jedno pytanie.
Konstytucja to zdaje się takie słowo bardzo popularne, nawet obecne na koszulkach.
Jest, to prawda. Tak przynajmniej nie było, nie wiem jak jest teraz, panie ministrze, ale z drugiej strony, jaka jest moc prawna, żeby zawiesić uchwałę sądu? Bo ile ja pamiętam wyroków, orzeczeń, uchwał sądów wydanych po roku 89 w polskim prawie nie można cofać. Nie ma takiej procedury prawnej, mechanizmu prawnego, czy jest?
Oczywiście tak. Zresztą nawet jest możliwość kontroli ich konstytucyjności. To nawet pan profesor Safian w swoim komentarzu do konstytucji o tym pisał. Natomiast tutaj mówimy nie tyle o cofnięciu, przynajmniej na razie, tylko o zawieszeniu stosowania tej uchwały, w cudzysłowie, można mi się wydaje tak ją ująć, w związku z zastosowaniem środków tymczasowych przez Trybunał Konstytucyjny, bo przypomnijmy, toczą się, jest zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawa zakresu sporu kompetencyjnego. Tutaj właśnie i ze strony Sejmu, i ze strony prezydenta, i ze strony również prokuratora generalnego zostały wniesione sprawy dotyczące właśnie kwestii kompetencyjnej. I to znaczy sporu między Sądem Najwyższym a tymi wymienionymi organami co do zakresu uprawnień.
A to pana ministra zdaniem wykładnia doktora Marcina Romanowskiego co do uchwały trzech izb Sądu Najwyższego jest jaka? Co to była za uchwała? Czego dotyczyła? Jaką ma moc sprawczą?
No tutaj bym pozostawił już to jednak Trybunałowi Konstytucyjnemu. Nie chciałbym się już wypowiadać. Natomiast no co...
Bo tutaj jest wątpliwość. Część sędziów mówi, że ona dotyczy wszystkich składów sędziowskich i że powinni się wyłączać z orzekania ci sędziowie, którzy powinni być nową KRS. Część osób, jak pan sędzia, pan rzecznik Mitera mówi, że tylko jednej konkretnej sprawy. Jak pan minister to rozumie?
Ten efekt działalności, tak to określmy, trzech izb Sądu Najwyższego, mówi, że jeżeli chodzi o status sędziów Sądu Najwyższego, to oni co prawda są sędziami. Oczywiście Sąd Najwyższy na szczęście nie poszedł tak daleko, żeby kwestionować status sam sędziów, natomiast uznał ich za niezdolnych do orzekania i uznał w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej jakby tę niezdolność od samego początku ich powołania. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych sędziów Sądu Najwyższego od momentu wydania tejże uchwały, no tak to nazwijmy, na roboczo. Natomiast jeżeli chodzi, i to jest właśnie to zróżnicowanie, powiedzmy szczerze też bezpodstawne, a jeżeli chodzi o sędziów sądów powszechnych, to ta uchwała w cudzysłowie umożliwiałaby właśnie badanie w każdym przypadku, czy akurat w tej sprawie dany sędzia sądu powszechnego powołany przez Krajową Radę Sądownictwa no właśnie spełnia te standardy niezawisłości. Natomiast to mówię o treści tego aktu czy nie aktu, to Trybunał Konstytucyjny mam nadzieję się tutaj bardzo szybko wypowie, właśnie żeby uniknąć tych nieścisłości.
Skoro w studio wiceminister sprawiedliwości, to powoli postarajmy się trochę tą gmatwalinę, którą chyba już mało kto rozumie, rozwikłać. Czy Sąd Najwyższy miał prawo, żeby taką uchwałę wydać? Gdyby nie było, odłóżmy najpierw na bok sprawę Trybunału, gdyby nie było Trybunału Konstytucyjnego, nie było wniosku o zabezpieczenie, to czy w ogóle miał podstawę prawną w ustawie o Sądzie Najwyższym, etc., żeby taką uchwałę podjąć?
Moje ocenie w tym kształcie i w tej procedurze nie.
Gdzie był błąd? Gdzie pani pierwsza prezes popełniła, przekroczyła swoje uprawnienia albo wyszła poza moc ustawy?
Chociażby w związku z wykluczeniem sędziów powołanych właśnie do Izby Dyscyplinarnej, czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czy sędziów Izby Cywilnej, którzy zostali wybrani przez, czy rekomendowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, to wyłączenie ich było bezpodstawne. Zastosowanie procedury karnej, w mojej ocenie zastosowanie procedury karnej akurat w tej sprawie było dokonane tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc dokonać wyłączenia, bo tylko procedura karna przewiduje takową możliwość. No i sama treść, która jest ze swej istoty niedopuszczalna i właśnie wkracza w kompetencje czy to prezydenta, czy Sejmu, ponieważ ta uchwała ma charakter prawotwórczy i ona interpretuje, czy stara się interpretować w ostateczności ustawy oceniać ich konstytucyjność.
No, z drugiej strony sędziowie, ci, którzy tą uchwałę podjęli i prawnicy im sprzyjający w tym sporze, tak to nazwijmy, podkreślają, no to jest istota Sądu Najwyższego, że on swoimi uchwałami wypowiada się na temat działania sądów powszechnych, przecież nie wchodzi w dyspozycje czy w zakres obowiązków i prerogatyw Sejmu, bo nie uchwala ustaw, tylko nakazuje sądom, jak mają realizować prawo.
Jeszcze dodam jedną rzecz, że ona nie powinna być podjęta, ponieważ już wtedy to został wniesiony, był zawisły już spór kompetencyjny, co z mocy prawa zawiesza wszelką działalność.
No to dołóżmy ten spór, bo tutaj sędziowie powiedzą, nie ma sporu kompetencyjnego, bo my się w ogóle żadną ustawą nie zajmujemy, my tylko dajemy wykładnię prawa dla sądów. A to twierdzą te trzy izby Sądu Najwyższego, jest w naszych kompetencjach wedle ustawy o Sądzie Najwyższym. Mają rację czy nie mają?
Oczywiście Sąd Najwyższy jak najbardziej ma prawo dokonywać wykładni, ale ta wykładnia musi pozostawać w granicach ustawy. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z wykroczeniem poza tę kompetencję tylko i wyłącznie interpretacyjną, ale wejście w buty prawodawcy oraz podważanie kompetencji prezydenta co do skutecznego wyboru sędziów, którzy mogą sądzić jako sędziowie, jako przedstawiciele władzy sądowniczej.
A ten wytrych, który Sąd Najwyższy zastosował, czyli nie podważamy nominacji prezydenckiej na sędziów, no ale uznajemy, że oni nie mają pełnej domeny niezależności, więc odbieramy im możliwość osądzania, orzekania.
Dokładnie, to jest też jakaś forma obchodzenia prawa przez Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy obszedł prawo, a jeszcze z tymi sędziami, co pana zdaniem się teraz dzieje? Oni zdaniem Sądu Najwyższego dalej są sędziami, czy nie są sędziami?
Żeby było jasne, nikt nie ma prawa kwestionować statusu sędziów, którzy zostali nominowani przez pana prezydenta. Kropka. I to jest jedna sprawa jasna. Natomiast jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości co do zdolności jakichkolwiek sędziów do orzekania jako niezawiśli, niezależni, to od momentu opublikowania postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w środę, czyli wczoraj, już takich wątpliwości mieć nie może, bo jest sprawa jasna, że ta uchwała, jeżeli tak to można określić, trzech izb Sądu Najwyższego jest bezskuteczna.
Jest bezskuteczna, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. I teraz jak rozumiem...
Od momentu jej podjęcia, żeby
tak
było
jest.
Jasne.
A ma być jeszcze pełne orzeczenie w tej sprawie, ale to dopiero za kilka dni, czyli jutrzejszy tak naprawdę okrągły stół z tego, co pan minister powiedział, jest niepotrzebny, bo wszystko jest okej, wszystko toczy się równym rytmem, więc o czym rozmawiać?
Oczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości ciągle trwa, są różne propozycje, więc my jak najbardziej jesteśmy zainteresowani wszelkimi ciekawymi, racjonalnymi propozycjami, jak możemy jeszcze dalej usprawniać wymiar sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości, bo za to mogę odpowiadać i ręczyć, przez cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które mają pomóc w usprawnianiu wymiaru sprawiedliwości, tak żeby Polacy rzeczywiście mogli w sądach znajdować sprawiedliwość.
Okej, to jest, jak rozumiem, na przyszłość. Możecie państwo usiąść razem z profesorem Klejberem i innymi prawnikami i politykami i sobie porozmawiać, jak będzie wyglądać przyszłość, ale te ustawy będą takie, jak są. Ustawa tak zwana naprawcza albo dyscyplinująca także będzie bez zmian.
No, została przyjęta przez polski parlament, co bardzo cieszy, bo ona rzeczywiście stanowi ten szczęśliwy finał tej części reformy. Ona zawiera ważne w mojej ocenie rozwiązania. Może mówienie o charakterze fundamentalnym to zbyt daleko idące, bo ona miała usprawniać w kilku punktach te obszary, gdzie albo one nie działały, albo było poważne zagrożenie. Bardzo wiele się mówi o uszczegółowieniu zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. To jest ważne, ale w mojej ocenie nie najważniejsze w tej ustawie. Chodzi o sprawny wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi o usprawnienie nominacji sędziowskich, tak żeby te 700, już ponad 700, prawie chyba 800 wolnych etatów, które mamy w wymiarze sprawiedliwości, żeby móc sprawniej obsadzać. Chodzi też o pewną transparentność, przynależność sędziów do różnego rodzaju stowarzyszeń. Też zapewnia ich większą bezstronność i gwarancję dla obywateli, no, że będą wiedzieli, jaki sędzia sądzi ich sprawy. Żeby na przykład móc go wyłączyć, wnioskować o jego wyłączenie.
A co się stanie z takimi sędziami jak ci w Katowicach, bo tam zdaje się jeden z sądów przyjął taką wykładnię, że wyłącza sędziów powołanych przez nowy, czy wyłonionych, wskazanych przez nową KRS z orzekania. Będą kary dyscyplinarne? Jak to będzie?
Na gruncie nowej ustawy to mamy doszczegółowienie, że kwestionowanie statusu sędziów jest deliktem dyscyplinarnym. To jest delikt dyscyplinarny również teraz. Natomiast mamy tutaj taką generalną klauzulę, jak dotychczas, żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, żeby też wskazać, że tego typu działalność jest szczególnie szkodliwa dla wymiaru sprawiedliwości, dla nas wszystkich. To zostało uszczegółowione. No, w mojej ocenie i aktualnie, no i oczywiście w przyszłości to już nie ma żadnych wątpliwości, to jest delikt dyscyplinarny, natomiast oczywiście chciałem zastrzec, że to nie ja oceniam, tylko właśnie sądy.
Izba dyscyplinarna, ta izba, która zdaniem uchwały, czy tego dokumentu, jak pan minister mówi w studio, minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, dokumentu Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym zdaje się, matematycznie przeważa opinia, że ta ustawa i ta dyscyplinująca i KRS nie daje odpowiedniej gwarancji niezależności. Jeżeli tak samo będzie wśród sędziów powszechnych, sędziów liniowych, to wy wtedy zawiesicie dyscyplinarnie 3/4 sędziów?
Panie redaktorze, myślę, że nie ma tego typu niebezpieczeństwa wbrew temu, co może próbuje się przedstawiać ze strony trochę pewnej grupy rozpolitykowanych sędziów, jednak zdecydowana absolutna większość sędziów chce po prostu normalnie pracować, chce orzekać i to jest naprawdę grupa ludzi bardzo, bardzo wartościowych, którzy rozumieją, jaka jest ich rola, są związani konstytucją i właśnie ustawami i powiem wprost, absolutnie nie przewiduję jakiegokolwiek zagrożenia z tej strony.
Ale będziecie państwo chcieli, Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby doprowadzić ten system prawa przyjęty razem z ustawą, którą jeszcze nie podpisał, ustawy dyscyplinującej, do sterowności systemu wymiaru sprawiedliwości.
Absolutnie tak. Taki był główny cel tej ustawy.
I to pozostaje. Czyli jeżeli jakikolwiek sędzia będzie wskazywał, czy powoływał się na tą uchwałę Sądu Najwyższego, spotkały go konsekwencje.
No, to oczywiście jest ocena rzeczników dyscyplinarnych, a w konsekwencji sądów, no ale taka jest treść tej ustawy, więc zakładam, że tak. Izba, i takie jest nasze oczekiwanie.
Izba Dyscyplinarna, o tym już Państwu dzisiaj mówiłem, wydała pierwsze orzeczenie po tym, kiedy pojawiła się uchwała Sądu Najwyższego. Pracuje normalnie. Ci sędziowie także będą wybierać pierwszą prezes przyszłą, albo pierwszego prezesa.
Tak, dokładnie. Ci sędziowie, którzy są sędziami, nawet ta uchwała w cudzysłowie nie kwestionowała ich statusu, no rzeczywiście będą wybierać kandydatów, pięciu kandydatów, którzy zostaną przedstawieni panu prezydentowi i spośród tych pięciu kandydatów będzie wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Wiele osób mówiło, że o to tak naprawdę chodzi, o to, żeby członkowie, przedstawiciele izby, tych dwóch nowo powołanych izb, Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, mieli możliwość wskazania prezydentowi własnego kandydata.
No cóż, takie jest prawo sędziów, to trudno to kwestionować. Powiedziałbym odwrotnie, panie redaktorze, że ta cała awantura, którą urządziła pani prezes Gersdorf razem z jej środowiskiem, właśnie służyła temu, żeby to zablokować, żeby było tak jak było, żeby sędziowie, którzy przychodzą w sposób naturalny do Sądu Najwyższego, a nie są jej zaufanymi, to nie mieli prawa wskazywania kandydatów.
To pani Gersdorf, jak rozumiem, wydała tą uchwałę, czy namówiła swoich kolegów sędziów Sądu Najwyższego w liczbie 59, aby wydali taką uchwałę, aby bronić jej stanowiska? Dobrze rozumiem?
No, Sąd Najwyższy w tym starym rozdaniu stanowił dość zgraną grupę osób dobieraną na zasadzie kooptacji i rzeczywiście było to środowisko bardzo hermetyczne, zresztą jak słyszy się też w środowisku prawniczym sposób traktowania tych sędziów, którzy przyszli już po zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, był karygodny ze strony starych sędziów. Więc może to brzmieć trochę jak pewna fantazja, ale rzeczywiście ta grupa osób, nie mówię o wszystkich, prawda, to też, żeby było
jasne. Bo były ich zdania odrębne.
Dokładnie, dokładnie.
A w wyniku głosowania nie znamy, jest ściśle tajne.
Tak, ale w swojej większości, no rzeczywiście to była taka ekspozytura tej nadzwyczajnej kasty, tak to by trzeba niestety określić. I to się kończy, to się skończyło, to się już kończy i to boli to środowisko, które oddaje tę swoją absolutną i niepodzielną władzę. Ona będzie teraz pod większą kontrolą demokratyczną i stąd to całe zamieszanie i awantura.
No to jeżeli stąd ta awantura i o to chodziło, czyli o wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to panie ministrze, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, Unii Europejskiej, zatrzyma w zapisy ustawy dyscyplinującej także te zapisy o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to wtedy co zrobi polski rząd?
Może tylko doprecyzuję. Nie twierdzę, że to chodziło wyłącznie o wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale to jeden z istotnych elementów w mojej ocenie. A odpowiadając na pytanie pana redaktora, nie spodziewam się tutaj tego typu działania ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jest ściśle i tylko i wyłącznie kompetencja państwa członkowskiego, jeżeli chodzi o kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości.
Ale jest skarga komisji w Trybunale i można się spodziewać, że taki wyrok zapadnie.
Panie redaktorze, komisja ma bardzo dziwne pomysły, jeżeli chodzi o Polskę. Trudno je nazwać pomysłami, które mają podstawy prawne. To jest wykraczanie poza artykuł 5 traktatu, który mówi o zasadzie kompetencji przekazanych Unii w sposób ewidentny i nie wyobrażam sobie, żeby Trybunał Sprawiedliwości mógł tego typu działania podjąć, bo chociażby dlatego, że tego typu działania uderzałyby we wszystkie państwa członkowskie i to byłby niebezpieczny precedens. Nasze rozwiązania nie są w niczym gorsze, a niejednokrotnie znacznie bardziej zapewniają niezależność sądownictwa niż rozwiązania na przykład niemieckie, czeskie, żeby wspomnieć panią Jourovą, czy holenderskie na przykład.
Żeby wspomnieć pana Timmermansa, pan minister idzie po krajach pochodzenia różnych polityków unijnych i komisarzy zajmujących się albo kiedyś, albo teraz sprawiedliwością i rządami prawa w Unii Europejskiej. No dobrze, ale jeżeli będzie takie zatrzymanie, bo Trybunał unijny teoretycznie ma takie prawo, że może wstrzymać działanie jakiejś ustawy, to rząd się podporządkuje, czy państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mówić nie, tego wyroku nie uznajemy?
Będziemy stać na pewno na gruncie prymatu polskiej konstytucji i prymatu orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego nad orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Czyli wtedy pani prezes Julia Przyłębska i Trybunał Konstytucyjny będą decydować.
Dokładnie.
To mamy jasność. Panie ministrze, też na koniec pytanie wybierające w przyszłość. Pojawiły się informacje i to z ust samego ministra Zbigniewa Ziobry, że przyda się kolejny krok w reformie wymiaru sprawiedliwości. Mówiono o zmianie struktury sądów powszechnych, spłaszczeniu tej struktury. Niektórzy nawet mówili, że wszyscy się sędziowie zostaną sędziami sądów powszechnych pierwszej linii i będą tylko sądy jakieś okręgowe i sądy odwoławcze. Jak się ta reforma wykuwa, bo to zdaje się być jakaś duża zmiana.
Tak, rzeczywiście to będzie istotna zmiana. Zresztą ona już trwa. Zmieniliśmy bardzo istotnie procedurę cywilną, procedurę karną. Powołujemy sądy specjalistyczne. Zostały powołane sądy do spraw rodzinnych transgraniczne. Teraz powołujemy sądy własności intelektualnej, no więc tak, to ciągle
tu
trwa.
Tu chodzi o wielką reformę, która obejmie niemalże wszystkich sędziów.
Taka instytucjonalna. Dokładnie. W mojej ocenie ona jest konieczna. Nie ma tutaj jeszcze ostatecznych decyzji. Są różne modele rozważane. Mi osobiście najbardziej się podoba model niemiecki.
Czyli? Nie każdy pewnie zna.
Czyli rozwiązanie jednolite, że jest jednolite stanowisko sędziowskie i sędziowie na jakiś okres są delegowani, przechodzą do sądu drugiej instancji, tam orzekają i potem wracają. Jest pewna taka rotacja. Ale może jestem trochę skrzywiony, no bo zawsze interesowałem się i zajmowałem się niemieckim systemem prawnym, ale uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo w mojej ocenie jednym z głównych takich, jakby to powiedzieć, systemowych problemów w polskim sądownictwie, to jest jednak to dążenie do awansu, do kariery. Jeżeli to wyeliminujemy, to w mojej ocenie sporo tych problemów uda się wyeliminować.
Kto będzie wyznaczał tych sędziów, którzy trafią z tej pierwszej powszechnej instancji do sądu apelacyjnego, tego nazwijmy roboczo?
To znaczy, to jest jeden z pomysłów oczywiście, to tak nie jest, że tak będzie rzeczywiście. No w przypadku Niemiec to są prezesi sądów po prostu.
A nie ministerstwo.
Nie.
Nie, czyli tutaj nie będziecie mieli kompetencji, żeby wskazywać, że pan X idzie na chwilę.
Są różne rozwiązania, tak, oczywiście. Natomiast to jest po prostu system bardzo transparentny i w mojej ocenie no, po prostu efektywny. Ale proszę nie traktować tego jako oficjalne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ale to jest jeden z pomysłów, który się gdzieś tam kłębi w umysłach w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Bardziej pomysłów niż koncepcji, tak.
Kiedy ta duża ustawa, tak ją nazwijmy, pojawi się, kiedy planujecie, żeby ogłosić tą reformę, bo wiele osób wam zarzucało, że okej, kodeksy postępowania się zmieniają, trochę się zmienia struktura sądów, ale taka prawdziwa, wielka reforma, która trafi pod strzechy sędziowskie, to jest przed nami. To jest ta reforma duża?
Tak, no ja oceniam, że to jest ten rok, kiedy to będzie. Zaczniemy realizować tę reformę. No to oczywiście wymaga bardzo istotnych zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był Państwa gościem w Popołudniu Wnet. Panie ministrze, to jeszcze konkludując, co do tego mechanizmu, ustawa dyscyplinująca, taki kształt KRS-u, jaki jest i bronienie tych sędziów wyłonionych, tych 1400 sędziów wskazanych przez KRS, a mianowanych przez prezydenta, tu nie będzie kroku wstecz.
Absolutnie nie.
Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.